Oldze Tokarczuk i jej pomysłowi drogi chlebowej. Wśród szarych królików jest jeden biały. Peter bierze go na ręce, przytula. Skąd się wziął? Zastanawia się. Już chce z tym pytaniem zwrócić się do Joany, gdy nagle spostrzega w trawie kawałek chleba. Widocznie dla jego bogatych sąsiadów to zwykła rzecz. Mała Joana nieraz ukradkiem ściąga kromkę ze stołu, by zanieść swoim ulubieńcom. Peter rozgląda się na boki. Nie chce, by ktoś zauważył, jak chowa cenne znalezisko za pazuchą. Żegna się z dziewczynką i zamyka za sobą furtkę ogrodu na tyłach kamienicy przy Schumacherstrasse. Wraca szczęśliwy. A to się matka ucieszy, myśli. Z dumą wręcza jej dawno w tym domu niewidziany biały chleb. Czeka na pochwałę. Po chwili słyszy jej głos. Nie włożysz go do ust. Ani ty, ani nikt z twojego rodzeństwa. Ten kęs jest spleśniały. Zdumiony Peter jeszcze raz ogląda kromkę. Matka ma rację. Jak mógł tego nie zauważyć? Będziemy mieli własny, świeży. Szykuj się do drogi, Peter, mówi matka. Co takiego? Chłopak nie wierzy w to, co słyszy. Pójdziesz do Brumowa po prawdziwy chleb. Tam jest o wiele taniej. Tam więcej mąki i wszystkiego w tym roku. Ale skąd wzięłaś pieniądze? Ty się obijasz po ulicach, a ja robię, co mogę. Prałam przez tydzień u bogatych ludzi. Trochę miedziaków się uzbierało. Już Peter kroczy wśród wzgórz. Wcale nie wyruszył od razu. Matka zarządziła, że pójdzie wczesnym rankiem następnego dnia. Opowiadała mu, jak ma iść, żeby nie zgubić chlebowego traktu drogi łączącej miasteczka po obu stronach granicy. Od wieków Brumowianie szli nią do Nowej Rudy, a gdy zmieniały się czasy i zamożność mieszkańców, to Noworudzianie wędrowali za chlebem do Brumowa. Trzeba tylko było uważać na graniczną straż, lecz ta w ostatnich latach dość niedbale pełniła swoje obowiązki. Wielu biedaków korzystało z tej opieszałości. Chłopak raz po raz sięga pod koszulę i mocno ściska umieszczony tam woreczek. Matka mu go dała na drogę i kazała o nim dbać jak o własne życie. Wszystko w porządku. Mieszek jest na swoim miejscu, monety w nim również. Peter przysiada na kamieniu pod drzewem i wsłuchuje się w granie owadów. Tej muzyki najwięcej wokół drzewa, pod którym przysiadł. Podnosi głowę do góry i już rozumie dlaczego. Czereśnie. Zaczyna wspinać się po przysadzistym pniu, by sięgnąć po najniższe gałęzie. Nachyla je tak, że palce mogą rwać lepiące się kulki i wpychać do ust. W pewnym momencie trafiony w policzek przez pikującą osę przechyla się i zaczyna zjeżdżać po gałęziach i pniu. Nawet nie zauważa, że woreczek wysunął się zza koszuli i zawisł na sęku. Gdy stanął pod drzewem, usłyszał skrzypienie wozu, stukot kopyt, a po chwili ludzki głos.
Siadaj, mały, podwiozę cię kawałek.
Niewielki, brodaty człowieczek wskazywał mu ręką miejsce obok siebie. Wóz naładowany był jakimiś rupieciami. Jak się potem okazało, towarem na sprzedaż. Stary Bernard żył z objazdowego handlu. Teraz właśnie jechał do Brumowa, wykorzystując koślawy bruk chlebowej drogi. I cały czas opowiadał chłopcu o swoich przygodach, wesołych i smutnych zdarzeniach, więc droga do Brumowa zleciała nadspodziewanie szybko. Na koniec udzielił kilku rad, jak się zachować w nieznanym mieście i jak znaleźć ulicę piekarza.
Co ci będę dużo gadał? Idź po zapachu, chłopcze. To najpiękniejsza woń na świecie.
I Peter tak właśnie zrobił, bo nie za bardzo mógł się dogadać z pierwszym napotkanym człowiekiem. Mówił jakąś dziwną gwarą, w której słowa niemieckie dawno pomieszały się ze słowiańskimi. Zapach doprowadził go do zacienionego zaułka nieopodal kościoła. Nad bramą kamienicy wisiał wykonany z blachy bochenek i lekko poskrzypywał na wietrze. Peter przecisnął się przez tłumek okupujący wejście i znalazł się wewnątrz. Jego uwagę zwróciła okrągła jak słońce na niebie twarz piekarza. Usłyszał, że właściciel tego przybytku nazywa się Hieronim Kreis. Gdy przyszła kolej Petera, ten śmiało sięgnął za pazuchę i zamarł. Woreczka nie było, a już trzymał w rękach wielki, okrągły bochen. Cóż, musiał się z nim rozstać. Zakręciło mu się w głowie. Co powie matce? Jak spojrzy w oczy siostrzyczkom i braciom? Znów przeciskał się przez ciżbę. Tym razem nie było w nim radości i nadziei. Ocierał ukradkiem łzy cieknące po policzkach. Skręcając w sąsiednią uliczkę, usłyszał wołanie. Obejrzał się i ze zdumieniem zobaczył biegnącego za nim piekarza. A ten już stał przy Peterze i mówił coś w tej dziwnej niemczyźnie. Po dłuższej chwili do chłopca zaczęło docierać znaczenie słów. Piekarz da mu bochenek, lecz nie za darmo. Za pracę. Do wieczora będzie sprzątał i nosił worki, zaś w nocy ma towarzyszyć mistrzowi przy wypieku. Rano może wracać do domu. Dzień minął szybko. Peter, instruowany przez Gretę, starszą córkę piekarza, nosił worki, układał je równo w szopie, potem zamiatał i tak w kółko. Uwijał się za dwóch, chcąc naprawić to, co zepsuł. Chciał z podniesionym czołem stanąć przed matką. W pewnym momencie Greta zarządziła przerwę. Przyniosła dzban wody i kawałek chleba. Wieczorem przyszedł do niego sam mistrz. Dobry to musiał być człowiek, bo zaprosił chłopca na kolację. Przy stole brakowało gospodyni. Greta pełniła obowiązki matki. Peter nie wiedział, że żona Hieronima Kreisa zmarła, rodząc trzecią córkę Hannę. Właśnie tę, która się tak pięknie do niego uśmiechała, podtykając co smaczniejsze kąski. Jeszcze nigdy w życiu się tak nie najadł. Zaraz po kolacji dopadła go senność, którą szybko rozproszył huczący głos mistrza. — No to do roboty, kawalerze! Trzeba zarobić na ten kawałek chleba. Mój czeladnik Joachim zachorzał, ty go zastąpisz. Najpierw dźwigał razem z mistrzem wielką dzieżę ukrytą w ciepłej komorze. Tam cały dzień ciasto dochodziło, tak to określił jego mentor. I teraz już nadawało się do ugniatania. Mistrz kazał mu najpierw dokładnie umyć dłonie, a potem pokazał, co należy robić z ciastem. Peter wsadził dłonie w dzieżę i zaczął powtarzać ruchy piekarza.
Wszystko w twoich rękach,
odezwał się Kreis, zaglądając mu przez ramię. Chleb ma smakować ludzkimi rękami, pachnieć tym trudem, jaki w niego włożysz. Masz w niego wlać swoją duszę. Po kwadransie tej ciężkiej pracy Peter nie miał już siły. Ręce mu omdlewały. Mistrz, widząc jego słabość, szybko go zastąpił i mówił dalej. Słyszałem, że w wielkich miastach ciasto gniotą maszyny i potem ludzie jak jakieś maszyny wkładają to do ust. To nie jest chleb, zapamiętaj sobie, to sprasowana pasza. Nawet zwierzęta zasługują na coś lepszego. Chłopiec zbyt długo nie rozmyślał nad mądrościami piekarza, bo już czekała go inna praca. Teraz nosił z komory mniejsze dzieże i w nich ciasto dojrzało. Mistrz tłumaczył mu, że każda dzieża kryje swoją tajemnicę. W tej najmniejszej królowało ciasto z mąki pszennej. To będzie chlebek dla jaśnie pani i jeszcze kilku bogaczy. Oni naszego czarnego chleba nie jedzą. W średniej dzieży kryło się ciasto z mąki pszennej, mieszanej z jęczmienną. Z niego powstawał przysmak miejscowych kupców. Biedota jadła to, co fermentowało przez cały dzień w największej dzieży. Teraz to ciasto z żytniej mąki tylko migało w sprawnych rękach mistrza, który nagle dziwnie spojrzał na Petera i zapytał: — A twój ojciec nie był przypadkiem katem albo oprawcą? — Nie pamiętam ojca. Matka mówiła kiedyś, że pracował jako tkacz. — O, to dobrze. Nadałbyś się do naszego fachu. A i ręce masz wcale silne jak na swój wiek. — Dziwne pytanie — myślał sobie Peter, siedząc na beczce w kącie piekarni. Przed chwilą wlał do niej kolejne wiadro wody i nakrył drewnianym wiekiem. Potem, na prośbę mistrza, nosił drewno i zaglądał do pieca, dbając o to, żeby ogień był taki, jak trzeba. Kiedy piekarz zarządził odpoczynek, Peter wyszedł na podwórze. Zakręciło mu się w głowie od ostrego, czystego powietrza i od widoku milionów gwiazd na niebie. Poczuł się znużony. Na chwilę przysiadł na umączonych workach w szopie i nie wiadomo, kiedy zapadł w sen. Śniło mu się rodzinne miasto, rozpostarte w dole, jakby pomniejszone czy oddalone, a on, niby olbrzym, kroczył pośród porozrzucanych zabawek. A to były domy, kościoły, warsztaty. Przez tę zmienioną perspektywę nie mógł się zupełnie rozeznać. Dopiero plac na wzgórzu wydał mu się znajomy. Kostka brukowa spływająca w dół, pośrodku pochylony ratusz ze świętym Florianem w narożniku. Tak, już był pewien, gdzie jest. Należało zrobić kilka kroków w dół, by się znaleźć na Schumacherstrasse. Minął okazały dom Joanny, już był nad rzeczką wpadającą do większej rzeki, do Walnic. Tu, na placyku, rybacy wystawiali nieraz swój towar. Niektóre sztuki jeszcze podskakiwały w wiklinowych koszach. Jednym krokiem wielkoluda przekroczył rzekę i już widział cmentarz. Ta nędzna chatynka przy jego murze była jego rodzinnym domem. Bracia i siostry wcale go nie poznali. Z krzykiem uciekli do domu i zaryglowali drzwi. Kucnął, by zajrzeć do środka. Otworzyło się jedno z okien i wyjrzała matka, chcąc odgonić intruza. — Mamo, to ja! — wołał w tym śnie. Wołał na darmo. Gdy się zerwał, poruszony czyjąś ręką, był wczesny świt. Nad nim stał Hieronim Kreis i coś mówił. Jak na pierwszą noc, to nieźle. Może w czasie następnej wytrwasz dłużej. Mistrz ciepłe jeszcze bochenki powkładał do koszów. Peter pomógł mu resztę ułożyć na półkach, a na koniec usłyszał, że najpiękniejszy bochen może zachować dla siebie. Stary piekarz uścisnął chłopaka i życzył mu szczęśliwego powrotu do domu. Pamiętaj, gdybyś chciał, zawsze możesz tu wrócić, rzekł na pożegnanie. Gdyby można było polecieć na skrzydłach, to zaraz by je sobie przypiął, po to, żeby zobaczyć uśmiech matki i zadowolone miny rodzeństwa napychającego się chlebem bez umiaru. Skrzydła były, ale tylko w wyobraźni. W rzeczywistości droga dłużyła mu się w nieskończoność. Żadnego wozu na horyzoncie. Gdy wychodził z miasta, zaczepił go jakiś żebrak. Potem następny. Peter był nieugięty. Nie da, bo sam nie ma. Ale jednak miał. Każdy widział, z jaką dumą ściska wielki bochen chleba. Przy trzecim, proszącym o wsparcie biedaku, zatrzymał się na chwilę. Człowiek ten nie miał nóg i wydawał się pełzać po ulicy, odpychając się od bruku niczym wiosłami, obrzmiałymi, gruzłowatymi dłońmi. Peter odłamał kawał chleba i wręczył nieszczęśnikowi. Słońce przygrzewało coraz mocniej, a chłopak głaskał niesiony chleb i nawet pozwolił sobie uszczknąć kawałek. Żeby się lepiej szło, pomyślał i uśmiechnął się do siebie. Przyspieszył kroku. Wtem do jego uszu doszły jakieś odgłosy. Skowyt? Popiskiwanie? Rzucił się w stronę najbliższych krzaków. Powitało go tam warczenie ledwo trzymającej się na nogach suki otoczonej wianuszkiem szczeniąt. Serce mu zadrżało na ten widok. Odłamał kolejny kawałek chleba i rzucił. Biedna psina nawet nie miała siły, by podczołgać się w stronę rzuconego kęsa. Peter ostrożnie zbliżył się do niej, usiadł obok i darł chleb na kawałeczki, które delikatnie podsuwał w jej kierunku. Gdy skończył, doczekał się podziękowania. Suka liznęła ufnie jego dłoń i spojrzała mu w oczy. Tyle słów trzeba byłoby w normalnym języku, żeby wyrazić to, co zaszło i co kto czuł. Psie spojrzenie starczało za zawiłą przemowę. Jak lekko było na duszy wędrować dalej. Tyle, że chleba coraz mniej. Ta myśl zatruwała szczęście słonecznego poranka. Nawet rozpoznał czereśnie, gdzie, jak myślał, zgubił woreczek z pieniędzmi. Ale co z tego, że rozpoznał? Po pieniądzach nie było śladu. Pod drzewem stał wychudzony kary koń. Do siodła miał przytroczone różne worki. Gdy Peter podszedł bliżej, dostrzegł pośród nich swój mieszek. Już sięgał po niego, gdy rozległ się wrzask i jakiś chudzielec w dziurawym kapeluszu uderzył go pałką w rękę. Chłopak syknął z bólu i odskoczył. Zaczął uciekać, lecz daleko nie odbiegł, bo już ktoś kładł ciężką rękę na jego ramieniu.
— Stój! Mały złodzieju! Oddaj, co ukradłeś!
Odwrócił się i spokojnie powiedział, że niczego nie ukradł, a za chleb, który niesie, zapłacił ciężką pracą.
Chlebek się niesie przez granicę. Kontrabandę się uprawia.
Wrzeszczał kapelusznik, szarpiąc Petera za ramiona. Tego już było za wiele. Łzy nadbiegły chłopcu do oczu. Zaczął tłumaczyć nieznajomemu, że niesie go dla matki i głodnego rodzeństwa, że to przecież nie na sprzedaż, ale na własny użytek. Kapelusznikowi zmiękło serce. Puścił Petera wolno. Jednak woreczka z pieniędzmi nie oddał. Mało tego, zażądał chleba. Twierdził, że pilnuje od rana po to, żeby takie łobuzy jak Peter nie przechodziły przez granicę i bardzo zgłodniał. Jeśli nie dostanie swojej porcji, to zaraz zgłosi, gdzie trzeba, a ma szwagra w straży granicznej, że tu się taki jeden mały przemytnik kręci. Cóż było robić? Wstyd było dalej iść, ale trzeba było. Niewiele zostało za pazuchą, niewiele. Nawet przeszło mu przez głowę, żeby zawrócić. Pomyślał jednak, że kolejny dzień jego nieobecności zmartwi matkę. I tak już pewnie oczy wypatruje. Przyspieszył kroku, mrucząc coś do siebie. A może też do ptaków, które przefruwały obok niego, tak jakby oglądając się na to, co ściskał pod pachą. Żadnych okruchów nie będzie. To nie zima. Macie pod dostatkiem wszystkiego. Nie oglądajcie się na mój chleb. Zbliżał się wieczór, gdy zobaczył z góry miasto. Szedł z boczami Annaberg, gdy wyłonił się obraz jak ze snu. Wszystko wydawało się małe, uśpione, ciche. Czekało, żeby ktoś podszedł i zaczął wyciągać zabawki. Wiedział, że za chwilę i on dołączy do tego teatrzyku. Jedna smutna figurka więcej. Smutna, bo zawiodła. Najpierw pieniądze stracone przez nieuwagę, potem chleb, który właściwie przestał być chlebem. Z lękiem wkraczał do przycmentarnego zaułka. Już z daleka widział bawiące się rodzeństwo. Nagle poczuł się dorosły, odpowiedzialny za nich. Przecież czekają na chleb, który przyniesie. Matka stała na progu. Zwykle gadatliwa. Teraz zaniemówiła na widok tego, co zobaczyła w jego rękach. Nie trwało to długo. Po chwili z jej ust wylał się potok mowy. Nie przebierała w słowach, a Peter po każdym następnym kurczył się i kurczył. Nagle odwróciła się i trzasnęła drzwiami. Nie minęło wiele sekund, gdy otworzyła okno i stamtąd kontynuowała przemowę, wymachując rękami. — Mamo, to ja! Chciał zawołać, jak we śnie, ale słowa uwięzły mu w gardle. I wtedy poczuł dotknięcie. To najmłodszy brat, Toni, nieśmiało zbliżył się do niego i usiłował chwycić go za rękę. Udało mu się. I tak przeszli kilka metrów. Wesoły malec ciągnący za sobą smutnego podrostka. Matka na ten widok ucichła. Peter nachylił się do Toniego i pocałował go w czoło. Chwycił go, uniósł i zasłonięty nim niby tarczą zbliżył się do okna. Teraz matka trzymała się za głowę i to było jeszcze gorsze, bo wydawało się, że płacze. — Mamo, nie płacz. Jutro pójdę jeszcze raz. Zarobię u piekarza i tym razem przyniosę cały chleb. Matka, nic nie mówiąc, wyciągnęła do niego ręce. Odruchowo podał jej młodszego brata. Gdy znalazł się w jej ramionach, rozchmurzyła się, a Peter czuł się tak, jakby to jego tuliła. Uspokojona matka rzuciła w jego stronę uważne spojrzenie, a wreszcie uśmiech. Peterowi niczego więcej nie trzeba było do szczęścia. Już śmielej wyciągnął w jej stronę to, co z wielkiego chleba zostało. Nadłamała kawałeczek i wsunęła do ust Toniemu. Potem przywołała resztę czeredy. Każde dziecko dostało swój maleńki kęs. Ostatni przełamała na pół, dzieląc się z Peterem. Żebyś miał siłę wstać wcześnie rano. Wierzę, synku, że tym razem się uda. Już się coś udało, pomyślał chłopak, ale wiedzę tę zachował dla samego siebie.